Piosenki dla 30-latków. Kamila Szuba. Odcinek 14. For That Moment. The Ecstasy of Saint Teresa.
Idziemy z Łucją przez centrum Warszawy jak zaczarowany. Jest wczesny wiosenny wieczór, pada delikatny, ciepły deszcz. Miasto jest spokojne, bo wszyscy wyjechali na długi majowy weekend. Właśnie wyszłyśmy z kina Bajka, gdzie w zupełnie pustej sali obejrzałyśmy Samotnych. W torbie mamy miesięcznik Film, który przeniknął zapachem miłych męskich perfum dodanych do tego numeru. Ta woń unosi się w powietrzu i przemienia mój świat. Nowe stulecie liczy już rok i 5 miesięcy. Apokalipsa nie przyszła, a pluskwa milenijna, którą straszono nas w mediach, okazała się nie wyrządzić żadnych lokalnych ani globalnych szkód. W piosence, która była soundtrackiem do tego czeskiego filmu, zapisała się moja nastoletniość, ulotna jak zapach tamtych perfum. Wszystko było w niej wyraźniejsze i bardziej ekscytujące niż później. Dochodziły do mnie wtedy pierwsze powiewy radości i wolności. Czuć je było podczas samodzielnych wyjazdów na wakacje i wycieczkach na podmiejskie działki. To wtedy zaczęłam obserwować, jak moje rówieśniczki romansują i wchodzą w pierwsze relacje miłosne. Prym w nich wiodła wtedy moja nowa koleżanka Milena. Poznałam ją w kościele, który stał się dla nas alternatywą siedzenia pod szkołą. Kościół zastępował nam wtedy dom kultury i miejsce spotkań. Nie wiązało się to jednak z naszą wybitną religijnością. Na zebraniach młodzieży przygotowującej się do bierzmowania można było spotkać ludzi, z którymi nie chodziło się już do szkoły. Można było też pojechać na wycieczkę bez rodziców. Właśnie na jednej z takich wypraw poznałam Milenę. Była ładna, wysoka i szczupła. Miała długie, jasne włosy i stanowiła wizualne przeciwieństwo mnie. Czułam się u jej boku jak inny rodzaj kobiety. A właściwie w ogóle nie czułam się kobietą. Nie przeszkadzało mi to jednak się z nią przyjaźnić. Jej rodzice, państwo Mattel, byli bogaci i często wyjeżdżali. Poza tym mieli religijny odjazd, który doprowadził do tego, że zaprzyjaźnili się z jednym z księży z naszej parafii. Ksiądz ten miał na imię Mirek i był dość pocieszny. Zawsze wesoły i uśmiechnięty podsuwał nam wiele pretekstów do żartów. Był dla Mileny trochę jak starszy brat, dlatego często się z nią spotykał i zabierał ze sobą na wycieczki. Dużo czasu spędzałyśmy wtedy w jej warszawskim mieszkaniu, w bloku, gdzie miała internet. Była jedyną znaną mi wtedy osobą, która mogła z niego swobodnie korzystać. Za pośrednictwem programu Kazaa ściągałyśmy gigabajty muzyki. Gromadziłyśmy na jej komputerze dziesiątki piosenek, do których wcześniej nie miałyśmy dostępu. Zielone i niebieskie paski wyświetlały się na monitorze i obrastały w procenty, dochodziły do 100 i lądowały na dysku, gdzie zaczynały grać. Cieszyłam się z tego, tak jak kiedyś radowałam się na widok papierków po gumach turbo i ciągle chciałam więcej. Kiedy nie siedziałyśmy przed komputerem, jeździłyśmy na działkę jej rodziców. Często w towarzystwie księdza Mirka, który na prośbę gospodarzy nadzorował budowę mniejszej wersji pomnika Jezusa z Rio de Janeiro, powstającego na szczycie wodospadu z kamieni, otaczającego gigantyczny staw pośrodku ogrodu. Działka państwa Mattel była tak duża, że uczyłyśmy się po niej jeździć samochodem i robiłyśmy nim trasę dookoła wody. Poza księdzem Mirkiem pojawiał się tam też pan Jerzy, odpowiedzialny za posąg. Był rzeźbiarzem, artystą plastykiem, wystrojonym w kamizelkę i kowbojki, z czupryną jak Zbigniew Wodecki. Postacią z dziwnego filmu, która ewidentnie zawiesiła się w latach 70. Pan Jerzy w poprzedniej epoce zajmował się budową pomników i zbił na tym majątek. Nazywał Jezusa państwa Matel chałturką, nadużywał alkoholu i chwalił się, że w magazynie ma półki z odlewami rąk, nóg, tułowia i głów, które miksuje ze sobą nawzajem, tworząc całe postaci różnych bohaterów. Składał sylwetki jak puzzle. Nieważne było, czy to Chrystus, Julian Tuwim czy Józef Piłsudski. Mirek pilnował, by artysta nie pił, trzymał się planów i nie pomylił głowy Jezusa z czyjąś inną. Łatwo nie było, ale ostatecznie mu się udało. Pomnik Syna Bożego stanął na szczycie wodospadu i przez kolejny sezon w milczeniu obserwował nasze nastoletnie harce. Z kamiennym spokojem patrzył z góry na to bieda Rio, przyglądał się tańcom i mniej lub bardziej udanym próbom nawiązywania pierwszych relacji miłosnych. Patrzył na mój smutek i widział moje zawody związane z tym, że wszyscy moi koledzy prędzej czy później przymilali się do którejś z moich koleżanek przyjeżdżających na tę działkę razem ze mną. To było regułą, od której nie było wyjątku. Z czasem więc trzeba było się do tego przyzwyczaić, przestać się dziwić i zazdrościć, choć było trudno, zdołałam. Funkcjonowałam w tych relacjach jak ktoś obok. Jak kumpela dziewczyny, z którą coś trzeba było albo chciało się zrobić. Przez parę miesięcy życia takich znajomości nauczyłam się odnajdywać w trójkątach, kolegować się z chłopcami i spędzać z nimi czas. Patrzyłam na to wszystko z dystansem i nabierałam coraz większych wątpliwości, że związki mogą być szczęśliwe. Powoli na pierwszy plan, pozostawiając w tyle romantyczne wizje, wysuwali się bohaterowie filmu samotni. Dziwni, znudzeni, zagubieni, nieszczęśliwie zakochani czy nierozumiejący siebie nawzajem. Nie mogący dojść z innymi do porozumienia, uciekający przed światem i przed sobą. I to im jakoś bardziej zaczęłam wierzyć i oni stali się dla mnie bliżsi. Zaczęłam podejrzewać, że to wszystko, co wchłonęłam do tej pory z popkulturą, niekoniecznie musi być prawdą. A może inaczej, że jest jeszcze jakaś mniej wygodna prawda, o której głośno się tam nie mówi. Taka, gdzie ludzie nie znajdują dla siebie partnerów, a ci, którzy ich znaleźli, nie zawsze potrafią się z nimi dogadać. Prawda, według której wczesna wiosna, utożsamiana z chwilami uniesienia, składającymi się na wspaniałe wspomnienia, może nagle zmienić się w zimę stulecia i porazić wszystko śmiertelnym mrozem. Z tą wiedzą weszłam w nowy etap życia.
Piosenki dla trzydziestolatków. Czytali Joanna Rozkosz i Adam Markuszewski. Tekst Kamila Szuba. Dźwięki montaż Sebastian Świąder. Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kultura w sieci.